Jak masz tak robić, to lepiej nie rób wcale. Boż, nie mogę patrzeć, jak to robisz. No daj to, już ja to zrobię. Bo jak ja się za coś zabieram, to ja to robię porządnie, a nie tak. Znasz te złote myśli pokoleń naszych rodziców i dziadków? Ja znam za dobrze. Cześć, dzień dobry. Witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Jak nie zdziczeć w domu. Ja nazywam się Katarzyna Janoska, a Ty dowiesz się z tego odcinka, co niewinne powiedzonka przekazywane z pokolenia na pokolenie mają wspólnego z dysfunkcyjnym perfekcjonizmem i jaki mogą mieć wpływ na dorosłe prowadzenie biznesu. Mam 34 lata i dopiero w tym roku dowiedziałam się, że jestem perfekcjonistką i panicznie boję się popełniać błędy. Jak to dopiero w tym roku? Zapytasz pewnie. No, okazuje się, że zupełnie nie znałam definicji perfekcjonizmu. Zawsze wydawało mi się, że perfekcjonista to ktoś, kto musi mieć wszystko zrobione idealnie. No, na przykład podczas mycia okien. Bardziej liczy się to, że została jedna smuga, niż to, że przez całą resztę okna coś widać. Albo podczas robienia strony internetowej bardziej liczy się to, czy ikona będzie miała zaokrąglone czy spiczaste wierzchołki, niż to, czy owa strona poleci w tym tygodniu na produkcję i wreszcie zacznie na siebie zarabiać. Perfekcjonista kojarzył mi się też z takim pedantem, z takim pedantycznym prasowaniem skarpetek i układaniem ich kolorami w specjalnie do tego zakupionym organizerze koniecznie. I to nie jestem ja. Ja jestem mega bałaganiarą. Mnie męczy i wyczerpuje dziubdzianie kolorków i każdego piksela, no przynajmniej przed tym, jak dostanę pełny akcept koncepcji projektu. Ja nie mam problemu z pokazywaniem niedokończonych projektów, nie mam problemu z dzieleniem pracy na etapy i wypuszczaniem rzeczy zrobionych tak trochę, żeby kiedyś tam je poprawić. Albo i nie. Tymczasem okazuje się, że perfekcjonizm ma rodzaje. Szok i niedowierzanie. Z opisu książki o wdzięcznym tytule Perfekcjonizm. Jak uwolnić się od samokrytyki, zbudować stabilne poczucie własnej wartości i odnaleźć wewnętrzną równowagę? Tak, ten tytuł zmieścił się na okładce. Ale do rzeczy. W opisie tej książki przeczytamy, że perfekcjoniści wiążą swoje poczucie wartości z wynikami i osiągnięciami, dlatego z obawy przed porażką, zawstydzeniem czy uznaniem za niekompetentnych unikają angażowania się w nowe rzeczy odmienne od tego, co znają. Łatwiej przychodzi im zauważanie swoich błędów i niedociągnięć, trudniej zaś zalet i dokonań. Mind blow! Strach przed zabieraniem się za nowe rzeczy. Prokrastynowanie do upadłego. Przed rozpoczęciem projektów, których powodzenia nie jestem pewna na 100%, rezygnowanie z uczestnictwa w konkursach, bo jest przecież szansa, że nie zajmę pierwszego miejsca. No przecież to wszystko brzmi totalnie jak moje drugie imię. To jest opis mojego życia. Kiedy dowiedziałam się, że perfekcjonizm ma rodzaje i może objawiać się nie tylko w dążeniu do dostarczania drobiazgowo dokładnych wyników swojej pracy, ale też w unikaniu działania, jeśli jest szansa, że coś może pójść nieidealnie, to mnie zatkało, olśniło i zalało wspomnieniami z dzieciństwa. Na przykład taki schemat. Nieustanne ocenianie. Wiecie, nie, czego się dzisiaj nauczyłaś? Albo co było najciekawsze w szkole? Tylko i co dostałaś? I nie muszę nawet mówić, że wszystko poniżej piątki kończyło się, no i czemu się nie nauczyłaś? Dodatkowo niekończące się porównywanie. Niekonsekwentne w dodatku. Takie na przykład, dostałaś piątkę? A co dostała Magda? A, też piątkę. A, czyli nie było takie trudne. I z drugiej strony, co? Dostałaś trójkę? No i co z tego, że inni dostali tylko jedynki i dwójki? Co mnie obchodzi, co dostali inni? I moje ulubione. Ho, widzę, że dostałaś szóstkę. To nauczycielka musiała ewidentnie być pijana, jak wystawiała te oceny. Albo trochę dalej, taki przykład ze studiów. Co? Zdałaś wszystkie egzaminy w pierwszym terminie? Nie, no ty nie możesz być moją córką. Nie rozumiem, jak tak można studiować, żeby wszystko w pierwszym terminie zdać. I jeszcze schemat absolutnego, ale naprawdę absolutnego braku przyzwolenia na niedoskonałość, na proces uczenia się, na popełnianie błędów. Te standardowe, jak masz tak robić, to lepiej nie rób wcale. No nie mogę patrzeć, daj mi to, już ja to zrobię. Bo jak ja się za coś zabieram, to robię to porządnie, a nie tak. Pamiętam, jak po raz pierwszy Zawalił mi się świat. Jak w podstawówce byłam najlepsza w klasie z matematyki, jak i wszystkiego innego. I to pozwoliło mi wystartować w powiatowym konkursie kangurek. Byłam ultra podekscytowana. Do dzisiaj pamiętam ławki równo ustawione w rządkach w naszej szkolnej sali gimnastycznej. Wiecie, jak na maturach, które widywałam w telewizji. I byłam taka dumna, że to właśnie w naszej wiejskiej szkole znalazły się wszystkie najmądrzejsze dzieci z całego powiatu. Moje szczere podekscytowanie, no niestety bardzo szybko zmieniło się w największe upokorzenie mojego 11-letniego życia. Zajęłam 6. miejsce. Nie pierwsze. Nawet nie drugie. 6. Cała moja osobowość najlepszej w klasie i świetnej z matematyki tu i teraz, na tej zielonej sali gimnastycznej, z łoskotem legła w gruzach. 6. miejsce. Pamiętam, że szłam do domu, płacząc całą drogę i stawiałam nogę za nogą, żeby tylko jak najdalej odwlec moment, w którym będę musiała ze wstydem przyznać się do tej sromotnej porażki. Co mi w ogóle przyszło do głowy? Dlaczego ja się w ogóle za to zabierałam, skoro nie zajęłam 1. miejsca? Na szczęście wraz z moim dorastaniem wypracowałam w sobie całkiem dobre schematy radzenia sobie z tego typu uczuciami. Na przykład w gimnazjum byłam już dużo lepiej przygotowana na takie sytuacje. Wypracowałam niezawodne systemy skutecznego uczenia się na same 5 i 6. Serio, nie żartuję. I to ze wszystkich przedmiotów. Tym razem więc to pani od polskiego zaprosiła mnie do udziału w konkursie. Etap powiatowy przeszłam oczywiście z doskonałym wynikiem, a na etap wojewódzki, w którym już no, nie było gwarancji, że zajmę 1. miejsce, no znalazłam doskonały sposób. Koncertowo uniknęłam tego upokorzenia niezajęcia 1. miejsca poprzez, uwaga, werble, udawanie, że nadal mam zapalenie spojówek i za nic w świecie nie mogę się pojawić na sali konkursowej. No doskonałe, prawda? Doskonałe. I jak w ogóle się nie pojawię, to nie będą mieli możliwości mnie źle ocenić. Ha! No i tak skończyłam gimnazjum ze średnią 5-4, konsekwentnie odmawiając wszystkim nauczycielom zgody na wystawienie mnie w jakimkolwiek konkursie. I tak, drodzy Państwo, dewiza doskonale albo wcale doprowadziła mnie do bardzo bezpiecznego miejsca robienia tylko tych rzeczy, w których jestem doskonała. Uczenie się, zdawanie egzaminów, kodowanie stron internetowych, bycie liderką zespołów, publiczne wystąpienia, podróże, organizowanie imprez, wyjazdów, konferencji. No i nie robienia jakichkolwiek innych rzeczy. Najistotniejsze tutaj jest to, że między doskonale a wcale nie ma ani krztyny miejsca na naukę, popełnianie błędów albo próbowanie jeszcze raz. O nie, nie, nie. No i najgorsze jest to, że nie tylko starsze pokolenia, ale nawet Yoda, ikona ówczesnej popkultury, wkładał nam do głów, że nie ma miejsca na naukę. Do or do not. There is no try. A? Czy w dorosłym życiu przeszło mi to podejście, żeby w ogóle nie zabierać się za nowe rzeczy? Zwłaszcza, że tą szaloną wiedzę czerpiemy od pokoleń z nieaktualnym podejściem do wychowania dzieci oraz maskotek popkultury? Wydawało mi się, że tak. No przecież spróbowałam w życiu całego mnóstwa aktywności i nauczyłam się miliona nowych rzeczy. Problem polega na tym, że mam tego pecha, że jestem zdolną i inteligentną bestią i bardzo wiele rzeczy przychodzi mi z ogromną łatwością. No i od razu robię je dobrze. Z tego z kolei wynikają dwa inne problemy. Ogromne problemy. Pokażę je może na mojej praktyce jogi, bo tam to świetnie widać. Bo z tą praktyką jogi to jest tak, że wydawało mi się, że oto w końcu znalazłam sport dla siebie. Nie ma konkursów. Nie ma gry zespołowej, w której ktoś mógłby mnie porównać do kogoś innego lub źle ocenić. Nie muszę biegać. Jestem tylko ja i moje postępy. Aha, tak, jasne. To teraz się trzymaj, bo ja, proszę ja ciebie, zdołałam tę filozofię zaorać. Jak? Ale pozwól, że przedstawię ci dwie konkretne sceny. Otóż scena pierwsza, rezygnacja. Postanowiłam sobie kiedyś, że nauczę się nowej asany. Stanę na głowie. Rozłożyłam matę, obejrzałam 12 filmików na YouTubie i jeszcze ze 4 na portalu jogi, tak na wszelki wypadek. Wtedy weszłam na matę i przez 15 minut, konsekwentnie, próbowałam stanąć na głowie. Wtedy boleśnie upadłam na tyłek, otrzepałam plecy, sprawdzając, czy przypadkiem nikt mnie nie widział. I pomyślałam sobie, no okej, to nie dla mnie. Nie umiem stać na głowie. Rezygnuję z tego projektu. I scena druga. Unikanie. Żeby nie było. Mam też jogowe sukcesy. Na przykład po roku konsekwentnego chodzenia na zajęcia zrobiłam przepiękny szpagat. Zebrałam gratulacje od nauczycielki i brawa podziwu od współuczestniczek kursu. Spojrzenia pełne aprobaty przyjmowałam z radością przez następnych kilka tygodni. Po czym pojechałam na miesiąc do Polski i bez żadnych ćwiczeń czułam, że no już nie jestem taka rozciągnięta i nie pyknę szpagatu bez rozgrzewki. I jak ja się teraz pokażę na tych zajęciach, co? No jak? Najpierw chełpiłam się gratulacjami, a teraz co? Nie zrobię tego szpagatu. No nie zrobię go przecież. I wiesz co? Ze wstydu, że już nie zrobię szpagatu, przez kolejne 3 tygodnie nie miałam odwagi pojawić się na zajęciach jogi. Rozumiesz? Nikogo to nie obchodzi, czy ja potrafię dobrze rozkładać nogi, czy nie. A ja ze wstydu niedoskonałości unikałam jogi. Dobrze, że rozbolał mnie kręgosłup. Gdyby nie to, pewnie do dzisiaj bym nie poszła. Aha, no dobra, no to widzisz, że te dwie sceny jogowe są totalnie głupie i niedojrzałe i w ogóle kto tak robi? Tylko co to ma do życia? No, odkryłam, że bardzo wiele. Otóż mój perfekcjonizm objawia się lękiem przed popełnianiem błędów. Rezygnacją na super wczesnym etapie, jeśli coś no, nie idzie mi od razu dobrze. I unikania sytuacji, w których ktoś mógłby się zorientować, że już nie jestem doskonała. Objawia się też chorobliwą prokrastynacją w sytuacjach nowych, trudnych, no i przede wszystkim takich z niepewnym rezultatem. No i co? No i na przykład teraz, twórczo i zawodowo, kręcę się w kółko. Nie mogę nagrać odcinka podcastu, bo nie mam czasu, siły ani ochoty samodzielnie, tak jak kiedyś, nagrać go, zmontować, napisać na jego podstawie wpis, zrobić grafiki na okładkę, blog, Instagrama, Facebooka i Pinteresta, napisać chwytliwy opis odcinka i wymyślić hasztagi, a następnie opublikować i wypromować w social mediach. Ja od samego patrzenia na tę listę tu jestem zmęczona i przytłoczona. No bo wiesz, to jest oczywiste, że nie można tego odcinka po prostu nagrać i puścić. No nie można, nie można i już. Bo jak coś robić, to na piątkę. Albo wcale. Bo co jak ktoś się zorientuje, że kiedyś to jakoś umiałam robić dopracowane produkcje, a teraz już nie umiem? A zawodowo? No na przykład mega bym chciała założyć swoją firmę i tak jak kiedyś pracować kiedy chcę i z klientami, z którymi chcę. Tylko co jeśli świat się zorientuje, że po 8 latach pracy na etacie już nie mam długiej kolejki klientów dopytujących o moje wolne terminy? Co jeśli się za to zabiorę i okaże się, że mój etatowy szef miał rację i nie da się ze mną dogadać i cała ta moja dbałość o użyteczność i wygodę klientów to jest nikomu do niczego niepotrzebna? A co jeśli stworzę swój produkt edukacyjny, ale nie będę miała na dzień dobry 10 tysięcy obserwatorów na Instagramie, 100 tysięcy maili na liście newsletterowej i nie będę mogła nagrać Reelsa o tym, jak zarobiłam 60 tysięcy złotych podczas snu? To może bezpieczniej nie zaczynać po prostu. Żeby nikt nie mógł powiedzieć. O Jezu, nie mogę patrzeć, jak to robisz. No daj to, już ja to zrobię. No i niestety taką klamrą chciałabym zamknąć ten odcinek. Nie mam żadnych rozwiązań. Mam tylko obraz dysfunkcyjnego perfekcjonizmu, który ekstremalnie utrudnia życie na każdym kroku. Ja nawet nie wiedziałam, że to mam. Nie mam rozwiązań, ale mam apel. Zanim powtórzysz po swoich rodzicach, nauczycielach, dziadkach, ciotkach, czy kto ci tam jeszcze mówił takie rzeczy, któryś z tych krzywdzących tekstów, to weź głęboki oddech i pokaż dzieciom, że wolno i warto się uczyć na błędach. Ja osobiście mam nadzieję, że pomysłodawca naszego obecnego pruskiego systemu edukacji, opartego na posłuszeństwie od linijki i ocenianiu, smaży się w piekle. A my możemy następnym pokoleniom przekazywać, że zrobione jest lepsze od doskonałego. Że każda wielka podróż zaczyna się od małego pierwszego kroku, jak mawiał Lao Tzu. I że za Billem Gatesem sukces nie jest kluczowy. Kluczem jest nauka na porażkach. I że milion razy lepiej jest zrobić coś, nawet byle jak, niż nie zrobić nic ze strachu przed negatywną oceną. Coś zrobionego byle jak jest już krokiem w stronę wyznaczonego celu. I właśnie dlatego dzisiaj słuchasz tego odcinka. Dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie 15 odcinka podcastu Jak nie zdziczeć w domu. Po notatki i więcej materiałów zapraszam Cię na bloga katarzynajanoska.pl. No i koniecznie śledź mnie na Instagramie, gdzie dużo częściej wrzucam treści i koniecznie dołącz do newslettera. Link znajdziesz w opisie odcinka. To wszystko na dziś. Do usłyszenia. Pa!